316 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Z Lwowa witają się
Wojciech Jankowski
i Paweł Bobołowicz. Audycję w Warszawie realizuje Asia Reiner. Tak, jeszcze razem jesteśmy z Wojtkiem Jankowskim w Lwowie. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wczoraj Wojtek nadawał Studio Lwów, a ja współprowadziłem białoruskie Studio Radia Wnet i w tej kawiarni wczoraj zastał nas alarm przeciwlotniczy, a państwo zapewne słyszeliście podobne dźwięki w tle, jak teraz to kawiarniana muzyka. Na to nie mamy wpływu, ale po prostu mamy wpływ na to, żeby mieć dobry internet, dlatego kolejny raz tutaj w tej kawiarni się spotykamy i pozdrawiamy słuchacza pana Stanisława, który już zdążył przekazać nam pozdrowienia. Też gorąco go witamy. Wojtku, miesiąc, około miesiąca nie byłeś w Lwowie. Ostatnia doba, trochę możliwości rozejrzenia się po mieście. Widzisz zmiany?
Mam wrażenie, że miasto jest jak gdyby spokojniejsze, czy więcej życia w nim widzę, więcej światła, włączonych świateł wieczorem, więc tak jakby coś się zmieniło na dobre, chociaż przez ten czas, gdy nie byłem we Lwowie, te wiadomości o niszczeniu infrastruktury, w tym dotyczącej Lwowa, były zatrważające. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, a tak już zupełnie, mówiąc kolokwialnie, innej beczki. Jest deszczowy Lwów, czyli taki tradycyjny Lwów. Ci, którzy jeździli przed laty do Lwowa, zawsze mówili, że tu ciągle pada deszcz i chociaż zimą to dziwne, to dzisiaj znowu pada deszcz.
A ja zawsze miałem wrażenie, że Lwów jest słoneczny, ale rzeczywiście dzisiaj też ten deszcz obserwowałem i smutną trochę choinkę przed teatrem, operą, bo choinkę bez światełek, bez żadnych zabawek. Wojtku, ale śledzimy też za każdym razem i opowiadasz o tym, jak wygląda ta twoja osobista perspektywa życia w Lwowie. Ciepło w twoim domu, prąd, elektryczność i woda. Czy to wszystko masz?
Wczoraj donosiłem w Studiu Lwów, że szczęśliwie okazało się, że mam wszystko i mogłem wyprać rzeczy i mogłem ogrzać mieszkanie, które w tej chwili już jest w normalnej temperaturze pokojowej i miałem światło, także aż boję się o tym mówić, żeby nie zapeszyć, ale w tej chwili wszystko jest w porządku.
Tu, gdzie ja spędziłem noc, też przez całą dobę było światło i nic nadzwyczajnego, Bogu dzięki, się nie wydarzyło. Co wydarzyło się w ciągu ostatniej doby, te wiadomości wybrała nasza koleżanka Daria Hordyjko. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Kryło Budanow stwierdził, że siły zbrojne planują wielką ofensywę na wiosnę, a najbardziej zaciekłe walki rozegrają się prawdopodobnie w marcu. W rozmowie z ABC News zauważył, że kolejne ataki będą miały miejsce coraz głębiej na terytorium Rosji. Jednocześnie nie sprecyzował, że odpowiedzialność za te ataki ponosi Ukraina, a obiecał, że opowie o szczegółach po zakończeniu wojny. Francja jest gotowa dostarczyć Ukrainie lekkie czołgi. Po raz pierwszy zachodni partnerzy rozmawiają o wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy w taki sprzęt. Administracja Emmanuela Macrona nie podała ani numeru, ani daty tego transferu. Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyznał, że Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie transportery opancerzone Bradley. W okupowanym Melitopolu obwodu zaporowskiego i jego przedmieść w środę wieczorem doszło do potężnej eksplozji. Działała rosyjska obrona powietrzna. Wybuchy rozległy się też na okupowanym Krymie we wsi Niżniochirski, przepraszam bardzo, koło Dżankoj. Już chciałem się pytać Wojtka, czy tak się wymawia tę nazwę. Tam próbowano zestrzelić drona, sądząc jednak po opublikowanym na Telegramie wideo, ta próba zestrzelenia drona się nie udała i osiągnął on zamierzony cel. Służba prasowa Prawosławnej Cerkwi Ukrainy poinformowała, że jej zwierzchnik, metropolita Epifaniusz, odprawi nabożeństwo bożonarodzeniowe w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Soborze Uspieńskim, Ławry Kijowskiej Peczerskiej. Wcześniej w tej katedrze służyli tylko księża Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. I w Kijowie jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, jak najbardziej jestem. Witam państwa serdecznie.
Dmytrze, jak słyszę twój radosny głos, to oczywiście też ta radość mi się udziela, bo to świadczy o tym, że w Kijowie jest spokojnie, ale też wiem, że ta ostatnia informacja, którą podaliśmy, czyli kwestia odprawienia mszy bożonarodzeniowej, bo część Ukraińców, a oficjalnie jeszcze też Prawosławna Cerkwi Ukrainy, Wigilię Bożego Narodzenia będą obchodzić jutro, a Boże Narodzenie w sobotę, ale że ta msza bożonarodzeniowa odbędzie się w Ławrze Pieczerskiej. Dmytrze, to wydarzenie, podejrzewam, że dla ciebie też nieprawdopodobnie ważne i dobre.
I zgadzam się w pełni, bo to jest wydarzenie, no, no można tak powiedzieć historycznie nawet, bo Ławra Pieczerska jest, tutaj trzeba wyjaśnić Państwu, że Ławra Pieczerska jest podzielona na dwie części. Górna Ławra, gdzie znajduje się Państwowy Rezerwat i tam się znajduje największa świątynia Ławry Pieczerskiej, czyli Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany jeszcze w XI wieku. Zburzony i niestety wysadzony w powietrze przez NKWD już kiedy Kijów był zajęty przez Niemców w 1941 roku i odbudowanej w 2000 roku. I od 2000 roku w tym soborze w nabożeństwa mieli tylko przedstawicieli moskiewskiego patriarchatu. Chociaż byli liczne protesty przeciwko temu, że dlaczego tylko moskiewski patriarchat korzysta się z naszej świątyni, która jest niesamowicie ważna dla całej Ukrainy, dla wszystkich przedstawicieli wszystkich gałęzi prawosławia ukraińskiego. No, moskiewski patriarchat już nie jest 100% ukraińskim prawosławiem jak najbardziej. Także to, co nareszcie odbędzie się, to jest naprawdę wydarzenie historyczne i ja mam nadzieję, że będę tam. Będę w soborze i będę obserwował to uroczyste nabożeństwo, ale trzeba znów jeszcze powiedzieć, że druga część Lawry, czyli Dolna Lawra, gdzie znajdują się te słynne peciary, czyli jaskinie z ciąkami z tych świętych. To miejsce, które jest najbardziej znane i czczone przez wiernych Kościoła Prawosławnego i gdzie odbywają się licznie pielgrzymki, to jest nadal we władaniu, w posadzeniu w moskiewskiego patriarchatu. W 2013 roku, za czasów rządów Janukowicza i jego premier ministra Azarowa, którzy teraz siedzą sobie w Rosji, umowa podpisana na bezstrokowe, bezterminowe użycie tej w dzierżawę Dolnej Ławry dla moskiewskiego patriarchatu. I no to jest smutna dla nas informacja i my wszyscy chcemy, żeby ta umowa była rozerwana i żeby już moskiewskiego patriarchatu w ogóle nie było w Ławrze, absolutnie w żadnej jej części. Ale to, że odbędzie się nabożeństwo w Soborze Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy, najważniejszym, podkreślam, obiekcie, najważniejszej świątyni Ławry Pieczerskiej, to jest niezwykle ważne.
Dmytrze, to ważne wyjaśnienie i zapewne nasi słuchacze rozumieją też znaczenie wagi tego wydarzenia, ale może byś jeszcze bardzo krótko spróbował wytłumaczyć inne zagmatwanie, bo wiemy doskonale, że spędzałeś święta jak wielu Ukraińców 25 grudnia, a teraz okazuje się, że Epifaniusz, zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, mam nadzieję, że nie zdradzę twojej osobistej sprawy, której przecież jesteś uczestnikiem, wyznawcą, okazuje się, że mszę bożonarodzeniową będzie sprawować 7 stycznia. To jak jest z tymi terminami?
Z tymi terminami jest ciekawe, bo zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi Ukrainy Epifaniusz przed 25 grudnia powiedział o tym, że on i Prawosławna Cerkiew Ukrainy nie ma nic przeciwko temu, że niektórzy parafie, niektórzy wierni naszego Kościoła Prawosławnego będą świętowali Boże Narodzenie 25 grudnia. I tak zrobiło duża część Ukraińców. Przypominam Państwu, że według sondażu w tej aplikacji DIA, którą mamy no prawie wszyscy w Ukrainie w naszych komórkach, to prawie 60% Ukraińców wypowiedziało się za to, żeby przejść na świętowanie Bożego Narodzenia 25 grudnia. Więc niektórzy też z z kleru w Prawosławnej Cerkwi Ukrainy przyszedli na świętowanie tego święta akurat 25 grudnia, mianowicie jak ojciec Iwan z Krzyworówni i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład nasz też znajomy i przyjaciel, ojciec Konstanty, on świętował to jak 25 grudnia, tak i 7 stycznia. Także no, ta sytuacja jeszcze moim zdaniem będzie trwała, chociaż widać, że dużo, dużo Ukraińców przychodzi na świętowanie 25 grudnia, szczególnie akurat dlatego, żeby po prostu pokazać, że my znów jesteśmy dalej od Moskwy.
Czekałem na to ostatnie zdanie, bo przecież takie słowa wypowiada też wspomniany przez ciebie i ojciec Iwan Rybaruk z Krzyworówni i ojciec Konstanty Hołodow z Kijowa, o których opowiadałeś, Dmytro Antoniuk w Kijowie, a w Drohobyczu jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Wojtku, dzień dobry, Dmytrze, witam słuchaczy Radia Wnet. Jeszcze nie wyjechałem ze Lwowa do Drohobycza, jestem jeszcze we Lwowie, ale niestety nie mogłem do was dotrzeć, do tej cudnej urody kawiarni.
Oszukałem zatem Wojtka Jankowskiego, bo powiedziałem, że już ze Lwowa wyjechałeś, ale to nie jest takie wielkie oszustwo. Mam nadzieję, że Wojtek mi wybaczy i słuchacze też. Jak ty przyjąłeś informację o tym, że Ławra Peczerska, można chyba tak powiedzieć, wraca do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej?
Znaczy, odebrałem oczywiście tę informację bardzo pozytywnie. To jest faktycznie wydarzenie, które zmienia rzeczywistość pod względem właśnie konfesji wiary na terenie Ukrainy. Ja mam tylko taką nadzieję, że jednak te kłótnie ze strony, wywoływane ze strony moskiewskiego patriarchatu, które dochodzą z Rosji, bo trzeba przeczytać po prostu informacji w rosyjskiej przestrzeni, żeby się dowiedzieć, jakie piekło wywołała ta decyzja. Tam lecą jawne groźby, przekleństwa w stronę Ukraińców. Mam nadzieję, że to się nie przeniesie na poziom wiernych, że jednak nie uda się zburzyć tego spokoju, tego zjednoczenia Ukraińców na tym poziomie, bo na dany moment to jest bardzo potrzebne.
I będziemy to też chyba, mam nadzieję, że uda nam się to bezpośrednio obserwować. Mam nadzieję, że Dmytro rzeczywiście będzie miał okazję obserwować, jak będzie wyglądało nabożeństwo w katedrze w Uspieńskiej w Ławrze Peczerskiej, ale później ty też przecież jesteś tą osobą, która sytuację w ukraińskiej cerkwi stale obserwuje. Arturze, i głos dla ciebie muzyczny.
A głos muzyczny, dzisiaj nasz kolega redakcyjny Andrzej Zujew wybrał utwór, chyba przypadkowo wybrał utwór zespołu ukraińskiego Bez Obmierzeń, ale tak się okazało, że ja się dowiedziałem, że wy teraz wyjeżdżacie w stronę Zakarpacia, w stronę Mukaczewo, a akurat tak się składa, że ten zespół jest właśnie z Mukaczewo, z Zakarpacia, zespół, który gra od końca lat 90. muzykę rockową. I utwór jakże na czasie. Utwór, który znowu się odwołuje do walki Ukraińców z Rosją i mówi o tym, że Ukraińcy to są wolni ludzie. Więc utwór Wilni Ludy.
W Polsce godzina 9:48. Dzisiaj raport z Kijowa, i z Lwowa, i z Drohobycza. We Lwowie jestem z Wojtkiem Jankowskim i postanowiliśmy, że powrócimy do tej wyprawy Wojtka na południe Ukrainy, do wyprawy do Chersonia.
Tak, ale zanim wrócimy do Chersonia, to ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewną moją obserwację. Mam wrażenie, że coraz częściej, coraz chętniej nie odmieniamy różnych słów w języku polskim, a jakąś taką immanentną częścią polszczyzny jest odmienianie rzeczowników. I gdy nie odmieniamy nazwisk obco brzmiących albo nazw, no to jeszcze jest to jakoś zrozumiałe. Chociaż jak ktoś mówi kogo, czego Macron, to mnie krew zalewa. Natomiast Mukaczewo to już tak brzmi swojsko, jak Legionowo to jest słowiańska nazwa, dlatego uważam, że Mukaczewa, kogo czego Mukaczewa, jedziemy do Mukaczewa, Paweł jedzie do Mukaczewa, powinno się odmieniać, ale to tylko taka dygresja i wracamy do wyprawy do Chersonia, mojej wyprawy sprzed już prawie miesiąca, blisko miesiąca. Relacje z tego wyjazdu były już często w Radiu Wnet, ale nie wspomniałem jeszcze o jednym miejscu, które odwiedziłem w ramach, razem z konwojem pomocy humanitarnej, w ramach projektu Poland Helps. Byłem świadkiem wyładowania pomocy humanitarnej, jedzenia, kołder, które to bardzo ucieszyły tych ludzi z tych zniszczonych, często bombardowanych domów i na miejscu przeprowadziłem rozmowę z mieszkankami, bo to głównie kobiety były, z mieszkankami miejscowości Dariwka, mniej więcej 20 kilometrów od Chersonia. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie zadałem, to jak ludzie przeżyli tam rosyjską okupację. Proszę posłuchać.
Ciężko. Виживали як могли. Ну, не сильно тяжко, як у других населеннях, що там взагалі катастрофічно. Ну, все одно тяжко морально, тому що...
Bardzo ciężko było, nie tak ciężko jak w innych miejscach, gdzie była katastrofa, ale i tak psychicznie to było ciężkie, bo oni ciągle tu byli, od rana do wieczora, całymi dniami wszędzie byli, wszędzie. Z zagrody nigdzie nie wychodziliśmy, baliśmy się, bo to źli ludzie byli. Oni mogli o 5 rano przyjść do domu, w nocy przeszukiwać chaty, kiedy im się zechciało. Łazili, gdzie chcieli, chodzili bez pozwolenia do domu, zaglądali do szaf, komód, szafeczek, gdzie można i gdzie nie można. U nas nawet nie, ale były miejsca, gdzie zajwanili, to jest, zabrali jedzenie. Myśmy, szczerze mówiąc, chowali jedzenie, bo jakby przyszli i zabrali, to dzieci by głodowały. A teraz dziękujemy naszym żołnierzom. Myśmy czekali 9 miesięcy. Nas wyzwolili, nie da się inaczej tego nazwać, z więzienia. Teraz jesteśmy wolni.
Tak, dziękujemy naszym soldatom, da. Ми дочекались, ми чекали 9 місяців. Це для нас, звісно, зараз. Нас, чесно, звільнили з тюрми. Ми тепер вільні.
Ми їх сюди не звали, ми їх сюди не просили.
My ich tu nie wzywaliśmy, my ich tu nie prosiliśmy, a teraz co robić? A teraz pracy przez nich nie ma. Jak tu żyć? Emerytury nie dostaniesz, w kolejce stój, kłótnie, wulgaryzmy, przekleństwa, a niczego i tak nie dostaniesz.
Niczego nie polucisz, nie da niczego.
To była rozmowa, pierwsza rozmowa z Dariwki, pierwsza kobieta, która mówiła. Myślę, że Państwo usłyszeli, zostawiłem tam trochę części w oryginale, żeby było słychać te emocje. Nas zwilnęły z tiurmy. Wielka radość z powodu wyzwolenia, tak? Ta kobieta wspominała jako straszny okres, gdy tam byli Rosjanie, i wielką radość, gdy weszło wojsko ukraińskie. Nas wyzwolili z więzienia. To chyba jest dosłowne tłumaczenie. Druga kobieta też opisywała, jak ta okupacja wpłynęła na dalsze życie. Że tam jest wszystko zdezorganizowane po tylu miesiącach rosyjskiej okupacji. Ale to, co jeszcze chciałem Państwu również przedstawić, to jak ten okres wpływa na dzieci. Jak dzieci reagowały na rosyjską okupację, jak reagowały na wejście ukraińskich żołnierzy i jak one tam sobie dają radę, jak żyją. To będą dwie mamy. Jedna będzie opowiadała o... będzie jedna mama, a na początku będzie dziewczynka, która będzie opowiadała o rosyjskiej okupacji. Proszę posłuchać i przenieść się znowu do Dariwki.
Можна казати, перші дні ми дуже боялися навіть на подвір'я вийти.
Щиро мовлячи, ми перші дні балися навіть з хати на подвірку вийти, навіть ногом прок перекрочити. Цілий тиждень не могла мені води напити, бо балася вийти до студні. А як наші прийшли, не могла увірити, що прийшли. Така була щаслива, що словами того не перекажеш. Я тіле слез виплакала, що як наші прийшли, то не було чим плакати. Тіле було радості, що не потрафię того словами переказати. Мама Валерії релаціонує. Кричала, то направди ви? Єстесьте правдіві?
Кричала, ви справжні, ви справжні, ви справжні.
Дуже великі вибухи, навіть прильоти. От в мене чоловік кожен день їздить w Cherson na robotę i багато раз під обстріли.
Duże wybuchy, ostrzały. Mój mąż codziennie jeździ do Chersonia do pracy. Pod ostrzał moździerze wpada od ruskich. Kiedyś nie pomyślałabym, że nauczę się rozróżniać, gdzie moździerze, gdzie nas ostrzeliwują, gdzie nasi strzelają, gdzie grady, gdzie jeszcze coś. To bardzo ciężko. Nawet dzieci. Moje dziecko ma 5 lat i mówi, mamo, zobacz, grady idą. To straszne, że dzieci to wszystko rozróżniają. Moje dziecko wie, kiedy grady idą, kiedy ostrzał, kiedy nasi strzelają.
Wona rozróżnia, gdzie grady, gdzie przylot, gdzie odlot.
to są relacje dotyczące życia dzieci. Z jednej strony ta dziewczynka, nie wiem, czy państwo usłyszeli spod tego tłumaczenia, ale tam to przebijało, taka wielka radość, jak ona powiedziała, że już tyle łez wypłakała, że już nie miała czym płakać, ale tak się cieszyła, że nawet nie wierzyła własnym oczom i krzyczała: wy sprawni, co by należało przetłumaczyć jako: jesteście prawdziwi, czy wy jesteście rzeczywiści, to już chyba realni, to już w takim bardziej literackim tłumaczeniu. No i druga mama, która opowiada o mężu, który codziennie jeździ do Chersonia do pracy i trafia pod rosyjski ostrzał, i o tym, i to chyba jest smutna konkluzja, Zbigniew Herbert w swoim wierszu kiedyś napisał raport z obleżonego miasta, ale musimy z pewną dumą państwu donieść, że wyhodowaliśmy nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie bawią się, nie lubią bajek, przepraszam, to już nie będzie wierny cytat, bawią się w wojnę. Troszeczkę mi się skojarzyło to z tymi słowami z raportu z obleżonego miasta. Dzieci, które rozpoznają ostrzały, rozpoznają, czy to są przyloty, czy wyloty, to chyba nie jest polskie słowo, rozpoznają, czy to grady, czy to inny rodzaj artylerii i pocisków, i to jest jakaś taka smutna konkluzja, bo te dzieci zostaną z traumą na pewno na całe życie. Ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedno pytanie, które musiałem tam zadać, a wiem, że południe Ukrainy było, chociaż może Cherson tak nie do końca, ale generalnie południe Ukrainy było w dużym stopniu zrusyfikowane, w dużym stopniu miało sympatię do Rosjan. To nie jest Galicja, to nie jest zachodnia Ukraina. Zapytałem, czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, będzie ktoś jeszcze mógł powiedzieć, że Rosjanie to bratski naród, czyli bratni lud, bratni naród. Proszę posłuchać.
Było Białorusia, Rosja, Ukraina, to trzy
siostry. Kiedyś mówiono Rosja, Białoruś, Ukraina, trzy siostry. Teraz to tych trzech sióstr już nie będzie. Jedna z nich wypadła. Tym bardziej, że to był ich wybór. To nie my przyszliśmy do nich z wojną, to oni do nas przyszli.
To oni do nas przyszli. Myślę, że jeżeli ktoś tam kiedyś kochał rosyjski świat, ruski mir, jeżeli ktoś chciał żyć w tym świecie, to poza agentami, bo na pewno tacy są, mówiono mi, że są tam ludzie, którzy donoszą, którzy informują, to normalni ludzie nie chcą powrotu już Rosjan, bo wiedzą, czym to pachnie.
Ja, proszę państwa, przygotowując dzisiejszy raport, nie znałem tych dźwięków, nie znałem tych rozmów Wojtka. Oczywiście Wojtka wyjazd śledziłem, tak jak wielu naszych słuchaczy, ale muszę przyznać, Wojtku, że to uzupełnienie tej opowieści, to postawienie może kropki w tej opowieści z południa Ukrainy jest z jednej strony wstrząsające, a z drugiej strony, szczególnie ten element dziecięcy, to chyba tak zawsze działa na nasze emocje, a z drugiej strony, no jest też w tym dużo pozytywu, bo jednak faktycznie, jak nawet zawahałeś się z tym określeniem Chersonia, czy on był prorosyjski, to ja myślę, że do wojny jednak był, ale wojna wywołała ten odruch, który widzieliśmy, że ludzie wyszli na ulicę i nie chcieli tam rosyjskich czołgów. To te opowieści, które razem słyszeliśmy też u księdza Aleksandra Repina w Mikołajowie, gdy opowiadał o tych pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, o tych Rosjanach, którzy wdarli się do miasta i o tym oporze, spontanicznym oporze mieszkańców Mikołajowa. To też w jakiś sposób tak pokazuje, że inaczej to wyglądało, niż mogliśmy sobie nawet to wyobrazić. Niesamowite zakończenie tej twojej opowieści, ale zapytam się o twoje plany. Co teraz przed tobą?
No niestety nie pojadę z tobą do Mukaczewa, chociaż długo, długo myślałem, ale muszę uporządkować tutaj wiele spraw. A co potem? Teraz będę obchodził święta w tym drugim terminie, bo tu jeszcze niektórzy obchodzą w tym tradycyjnym, przepraszam, tradycyjnym tutaj, na tych ziemiach, terminie święta Bożego Narodzenia. A nie zapominajmy, że tak naprawdę my czasami myślimy, że to prawosławni obchodzą w tym terminie. Jeżeli przyjrzymy się Bułgarii, Rumunii, Konstantynopolowi, czyli sercu prawosławia, to tam obchodzi się święta Bożego Narodzenia z nami. Trochę jeszcze Serbowie się z tego wyłamują, ale większość świata prawosławnego, może nie w liczbach bezwzględnych, ale w administracyjnych stolicach, cerkwiach autokefalicznych obchodzi święta 25 grudnia. Ale tutaj ludzie jeszcze z rozpędu. Cerkiew grecko-katolicka też jest taka bardziej konserwatywna niż prawosławna, co nawet może wydawać się zaskakujące. Więc tu będę obchodził święta, a potem nie wiem, wprosiłem się do pana Jerzego Jurczyńskiego z Fundacji Się Pomaga do Chersonia. Może się tam wybiorę.
Czekamy na dalsze twoje opowieści, na te drugie święta. Oczywiście życzymy też wszystkiego najlepszego. Ja być może też zawadzę o ten drugi termin świętowania Bożego Narodzenia, bo świętowania Bożego Narodzenia nigdy nie jest za wiele. A do Mukaczewa jadę dlatego, żeby przede wszystkim odwiedzić ukraińskiego żołnierza, który został ranny i losy szpitalne rzuciły go aż tak daleko. Ale być może to nie będzie tylko jedyne spotkanie w Mukaczewie. To już ostatni temat w raporcie z Kijowa. Zapraszam Państwa na stronę rzutka.pl/wnet, gdzie możecie wesprzeć działalność naszego radia i naszej redakcji. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego raportu. Zapraszam jutro o tej samej porze. Ze Lwowa, Paweł Bobołowicz.